Głuchy jesteś, czy co? Nie wiem jak wam, ale wiele razy zdarzyło mi się wypowiedzieć to zdanie w stronę moich dzieci. Czasami nawet mam taką swoją teorię, że w pewnym wieku, gdzieś między drugim a 20 rokiem życia człowieka, traci on zdolność do słyszenia tego, co naprawdę ważne, a przynajmniej tego, co mówią jego rodzice. Za to doskonale słyszę to, czego słyszeć akurat nie powinien. Podejrzewam nawet, że to może być taki etap rozwoju psychofizycznego człowieka, którego z przyczyn mi zupełnie nieznanych nie podaje się oficjalnie w książkach do biologii. Czasami jednak niedobór słuchu, głuchota może być pomocna w życiu. Pewien starszy człowiek był głuchy przez całe życie. Któregoś dnia poszedł do lekarza i dostał pierwszy aparat słuchowy. Zadowolony wrócił do domu. Tydzień później przychodzi na kontrolę i lekarz go pyta, jak tam rodzina? Pewnie cieszą się, że wreszcie pan słyszy. Staruszek odpowiedział z uśmiechem, nie powiedziałem im, że mam aparat. Tak sobie siedzę i słucham. I już 3 razy zmieniałem testament. Żarty żartami, ale Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ponad 5% ludzi na świecie, to około 500 milionów ludzi na świecie, cierpi na niedobór słuchu, na głuchotę. Szacuje się, że do 2050 roku będzie ich ponad 900 milionów. Oznacza to, że wkrótce co 10. osoba nie będzie słyszeć. Okazuje się, że głuchota to jedna z najbardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych naszych czasów. W Stanach Zjednoczonych ubytek słuchu to deficyt numer 1 u noworodków. Statystyki pokazują, że wraz z niezdolnością do pełnego komunikowania się osoby głuche i niedosłyszące są dużo częściej upokarzane i poniżane, traktowane jako gorsze i to od dziecka. Są częściej bite, częściej molestowane, częściej napastowane. Mają problemy ze znalezieniem pracy, partnera czy możliwości intelektualnego i społecznego rozwijania się. I mimo postępu w nauce, ogromnego postępu w nauce, wciąż dziś, w XXI wieku, nie jest łatwo być głuchym we współczesnym świecie. Jednak od fizycznej niezdolności do słyszenia słów i dźwięków, dużo poważniejsza jest niezdolność do usłyszenia tego, co na nasz temat, na temat naszego życia ma do powiedzenia ten, który nas stworzył. Bo jeśli fizyczny uszczerbek słuchu da się w wielu przypadkach poprawić dobrej jakości aparatem słuchowym, tak niezdolność do usłyszenia Boga w swoim życiu prowadzić może do dużo poważniejszych konsekwencji. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że prawdziwa głuchota to nie brak słuchu, ale stan umysłu, nastawienie serca, pewien sposób życia, pewien sposób myślenia, pewien sposób funkcjonowania w świecie, w którym Bóg nas postawił. Jak głosi fińskie przysłowie, najbardziej głuchy to ten, kto słuchać nie chce. Niestety nie jesteśmy w tym nowi. Jeżeli nawet doświadczamy tego typu rzeczy, okazuje się, że 3000 lat temu widać było już tę prawidłowość w narodzie izraelskim, który pomimo tego, że znał Boga, przestał go słuchać. Najpierw przestali go słuchać jego królowie. Po śmierci króla Salomona kraj rozpadł się na dwie części. Na królestwo północne, zwane Izraelem, ze stolicą w Samarii, które było zamieszkiwane przez 10 plemion, i Królestwo Południowe ze stolicą w Jerozolimie, które było zamieszkiwane tylko przez 2 plemiona, plemię Judy i plemię Benjamina. I o ile królowie Judy próbowali słuchać Boga i żyć według Jego słowa tam na południu, to na północy królowie Izraela prześcigali się w czynieniu zła, stając się coraz bardziej głusi na Boga i Jego słowo. Zaraz po podziale królestwa na tron Izraela wstąpił Jeroboam. I aby powstrzymać ludzi od składania ofiar Bogu w Jerozolimie, tam na południu, żeby oni nie przechodzili, nie wyruszali na południe, tam gdzie kiedyś składali ofiary, kazał odlać 2 cielce ze złota i nakazał oddawać im cześć. Pobudował te świątynki na wzgórzach, ustanowił doroczne święto, dokładnie w czasie innego święta, najprawdopodobniej święta namiotów, które było obchodzone w Judzie, tam na południu, żeby ludzie przypadkiem nie pielgrzymowali tak, jak to mieli w zwyczaju, z północy na południe i w ten sposób nie zatęsknili, nie zapragnęli wrócić do króla, który pochodził z rodu Judy, tak jak to było wcześniej. Od tego czasu kolejni królowie Izraela szli w jego ślady, stając się coraz bardziej głusi na głos Boga i prowadząc za sobą cały lud. Bo jak to głosi jedno z najbardziej popularnych, znanych praw przywództwa, wszystko zaczyna się, wszystko rośnie i upada na poziomie przywództwa. I tak było też i tym razem. O 7 z nich, 7 królu, królu Achabie, autor pierwszej Księgi Królewskiej napisał tak. Czynił to, co złe w oczach Pana, czynił to bardziej zapamiętale niż wszyscy, którzy panowali przed nim. Mało, że popełniał grzechy Jeroboama, czyli robił dokładnie to, co ten pierwszy król zrobił, to jeszcze pojął za żonę Izabel, córkę pogańskiego króla Sydończyków, tereny dzisiejszej Libii. Służył on Baalowi, czyli obcemu bogowi, i bił mu pokłony. Zniósł też Baalowi ołtarz w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii, czyli w stolicy tego północnego królestwa. A ponadto sporządził posąg Aszery. Achab czynił więcej dla pobudzenia do gniewu Pana, Boga Izraela, niż wszyscy królowie Izraela, którzy panowali przed nim. I wydawać by się mogło, że już bardziej głuchym na Boże Słowo być nie można. Budowa ołtarza dla kolejnego obcego Boga, budowa posągu dla obcej bogini, małżeństwo z kobietą, której dalej w tej historii czytamy, że kazała tępić proroków Boga Jahwe, Boga Izraela. A jednak za panowania króla Achaba stało się coś jeszcze gorszego. Czytamy, że Hiel z Betel, tak się nazywał ten człowiek, odbudował Jerycho. Miasto, które zostało zniszczone przez Jozuego zaraz po tym, jak Izraelici po długiej 40-letniej wędrówce weszli wreszcie do ziemi obiecanej i Bóg kazał zniszczyć to miasto, ocalił tylko jedną kobietę i jej rodzinę, która dała schronienie wcześniej posłańcom Izraela. I kazał zniszczyć to miasto, powiedział o nim, że to miasto będzie przeklęte i ma pozostać zburzone. I Hiel z Betel odbudował Jerycho. To tak jakby wiele lat po Holokauście ktoś nagle wpadł na pomysł, że należy odbudować i uruchomić Auschwitz. Miejsce, symbol zła i nienawiści z czasów wojny. Hiela z Betel nie powstrzymało ani to, że budowę fundamentów przypłacił życiem swojego pierworodnego syna, ani to, że wstawienie bram miasta okupił śmiercią swojego najmłodszego syna, tak jak to zapowiedział Jozue, kiedy przeklinał miasto i powiedział, że więcej to miasto nie powinno zostać odbudowane. Wydarzyło się tak, jak Bóg przez Jozuego powiedział, ale okazało się, że determinacja, aby czynić zło wbrew Bożemu Słowu i pomimo śmierci własnych dzieci, była symbolicznym podsumowaniem duchowej głuchoty króla Achaba i jego podwładnych. Niestety ani przez 80 lat panowania poprzednich władców Izraela, ani przez kolejne lata panowania króla Achaba nie znalazł się nikt, kto otwarcie stanąłby po stronie Boga i jego prawa. Obojętność i ignorancja podszyte strachem miały się świetnie. I nikomu w Izraelu nie przyszło na myśl, aby zrobić to, co właściwie. Jedni ogłuchli, inni zamilkli. Aż znalazł się człowiek, który nie potrafił już dłużej milczeć, i udawać, że nic się nie dzieje. Wydaje się, że odbudowa Jerycha stała się kroplą, która przepełniła czarę. I czytamy, że wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie powiedział do Achaba: jak żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Samo jego imię było już wyzwaniem rzuconym w stronę bezbożnego króla Achaba. Eliasz, czyli Bogiem jest Jahwe, mówiło więcej niż dziesiątki słów. Właściwie Eliasz, przedstawiając się wobec króla, mówił wszystko. Bogiem jest Jahwe w czasach, gdy cześć oddawano dwóm złotym cielcom odlanym właśnie ze złota w jakiejś świątyni, a w świątyniach na wzgórzach kwitł kult obcych bogów, było samo w sobie już prowokacją i przypomnieniem, że nie ma innego Boga niż Bóg Jahwe, który wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I w autorytecie tego właśnie Boga Eliasz Tiszbita staje twarzą w twarz z bezbożnym królem i mówi mu: nie będzie rosy, nie będzie deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. W tamtych czasach deszcz był motorem napędowym całej gospodarki, opartej głównie na uprawie ziemi. Suszy obawiali się wszyscy, od zwykłych rolników po wielkich władców. Ponieważ susza to brak plonów, a brak plonów to głód w całym kraju. Susza to brak wody dla zwierząt, a to oznaczało wymieranie bydła. Mówiąc krótko, susza oznaczała zatrzymanie rozwoju całego kraju. I Bóg przez proroka Eliasza zdaje się mówić: wystarczy. Stop. Nadszedł czas, żeby zatrzymać to całe szaleństwo. Skoro nie słuchacie mnie i mojego słowa, może posłuchacie konsekwencji waszych własnych zachowań. Co ciekawe, nigdzie nie czytamy o tym, że Bóg posłał Eliasza do Achaba. Możemy się tego domyślać, ale z reguły, czytając o wystąpieniach proroków, a kimś takim był właśnie Eliasz, widzimy, że są one zawsze poprzedzone poleceniem, które prorok otrzymuje od Boga, aby iść i głosić Jego słowa. Tutaj tego nie ma. Nie wiemy dlaczego. Być może Eliasz nie został w taki wyraźny sposób posłany, być może po prostu wsłuchiwał się w Boży głos w swoim życiu, a jednak staje i przemawia z pełnym przekonaniem, że jest głosem Boga dla Achaba. To również możesz być ty. Kiedy w twojej grupie na studiach znajomi wyśmiewają się z jakiejś osoby i w końcu przerwiesz milczenie i staniesz w jej obronie. Powiesz: stop, tak już nie można. To możesz być ty. Kiedy w twojej firmie szef wykorzystuje swoje stanowisko, żeby robić lewe interesy i wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie piśnie ani słowa, aż w końcu pierwszy przerwiesz milczenie i odmówisz udziału w nielegalnym procederze. To możesz być ty, kiedy twoja przyjaciółka raz po raz angażuje się w jakieś toksyczne, niezdrowe relacje i wszyscy to widzą, ale nikt nie zamierza jej zwrócić uwagi, bo przecież to jej życie. Przecież nie będziemy się ładować z butami. Aż w końcu przerwiesz milczenie i powiesz to, czego ona tak bardzo potrzebuje usłyszeć. To możesz być ty. W swojej pracy, w swoim domu, wśród swoich najbliższych przyjaciół. Bo kiedy słuchasz Boga, nie możesz milczeć, patrząc jak inni są głusi na Jego słowo. Po prostu się nie da. Czasem jednak przemawianie w Bożym imieniu może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Pewien pastor przyjechał do małego miasteczka, które utrzymywało się z handlu drewnem. Przywitano go ciepło i bardzo serdecznie jako nowego pastora. Któregoś dnia, spacerując wzdłuż rzeki, dostrzegł kilku mężczyzn ze swojej społeczności, którzy stali na pniach drzew puszczanych w dół rzeki. W taki właśnie sposób transportowali drzewo do pobliskiego tartaku. Pastor był pełen podziwu dla sprawnych mężczyzn, którzy nie tylko stali na pniach tych drzew płynących po rzece, ale jeszcze piłowali je podczas transportu, jakiś metr półtora od końca drzewa. Jakie było jego zdumienie, kiedy zobaczył, że na odpiłowanych kawałkach drewna widniało logo konkurencyjnego tartaku. Mężczyźni po prostu kradli drewno i oznaczali je jako swoje. Następnej więc niedzieli wygłosił kazanie pod tytułem Nie kradnij. Po nabożeństwie wielu mężczyzn gratulowało mu dobrego kazania, a on następnego dnia poszedł znów nad rzekę i okazało się, że ci sami mężczyźni, którzy gratulowali mu świetnego kazania, robią dokładnie to samo, co robili wcześniej. Więc w następną niedzielę pastor wygłosił kolejne kazanie. Tym razem nadał mu tytuł Nie będziesz odcinał końcówki drewna z tartaku bliźniego swego. No, tydzień później już nie wygłosił żadnego kazania. Przynajmniej nie w tym kościele. Został zwolniony. Czasem przemawianie w Bożym imieniu może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Bo wydawać by się mogło, że tak zdecydowane słowa Eliasza powinny skłonić Achaba do zmiany i wsłuchania się w Boży głos, a jednak nic takiego się nie dzieje. Zamiast tego czytamy, wtedy Pan skierował do niego takie słowo. Odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, by cię tam żywiły. Eliasz postąpił według słowa Pana, poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Bóg nakazuje Eliaszowi, żeby ten ukrył się nad potokiem po drugiej stronie Jordanu, czyli z dala od miejsca, w którym konfrontował Achaba. I można by zadać pytanie, czy Bóg nie chciał przyznać się do swojego proroka? Czy to nie Achab powinien uciekać i kryć się przed Bożym gniewem? Ale Bóg wiedział, co robi. Przygotowywał Eliasza do ostatecznej konfrontacji z Achabem i prorokami fałszywego boga Baala, która miała nastąpić za jakiś czas. A najwidoczniej Eliasz miał jeszcze sporo do nauczenia się, jeśli chodzi o zaufanie swojemu Bogu i zamiast szybkiego zwycięstwa potrzebował czasu, aby jego wiara dojrzała. Zanim inni zaczną słuchać jego głosu, on musi nauczyć się jeszcze bardziej słuchać głosu samego Boga i polegać na nim. Dlatego posłusznie udaje się nad potok Kerit, gdzie Bóg troszczy się o niego, żywiąc go dzięki krukom i gasząc jego pragnienie wodą z potoku. Czytamy dalej, lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. Wtedy Pan skierował do niego słowo tej treści, wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. Z pozoru to wezwanie brzmi bardzo zachęcająco. Koniec z siedzeniem nad potokiem, zresztą wyschniętym potokiem, koniec z krukami i tak dalej. Teraz będziesz miał dach nad głową i zatroszczy się o ciebie samotna kobieta. Jednak Sarepta to było miasto pogańskie, miasto, w którym żaden Żyd nie chciałby mieszkać. Na dodatek było to miasto w regionie, z którego pochodziła żona Achaba, ta okrutna kobieta Izabel, ta sama, która skłoniła Achaba do tego, aby zbudował świątynię dla Baala i tępiła proroków Boga Jahwe. Dziś powiedzielibyśmy z deszczu pod rynnę. Eliasz ma udać się do paszczy lwa i to nie z własnej woli, ale z woli samego Boga. Nic tu nie ma sensu. Nic się nie układa w logiczną całość. Czy właśnie tak ma wyglądać Boża opieka i troska? Najpierw siedzenie nad wysychającym potokiem, bycie karmionym przez ptaki, co dla żydowskiego serca było samo w sobie już obrzydliwe, ponieważ ptaki były nieczyste. A teraz jeszcze ma się udać do miasta, które jest miastem pogańskim, z którym nic go nie łączy, do kobiety, która prawdopodobnie jest taką samą poganką, jak ludzie, którzy tam mieszkają, czyli oddaje cześć obcym bóstwom i nie ma nic wspólnego z Bogiem Izraela. Czy tak ma wyglądać Boża opieka i troska? Ale Eliasz posłusznie idzie tam, gdzie kieruje go Bóg. I czytamy, że u progu miasta spotyka pewną kobietę, wdowę, którą prosi o chleb i wodę. Ta jednak ma tylko garść mąki i nieco oliwy i zamierza przyrządzić ostatni posiłek dla siebie i swojego syna. A gdy to zjemy, dodaje, przyjdzie nam umrzeć. Bo w kraju wciąż panuje susza i ludzie umierają z głodu. Eliasz patrzy na konsekwencje tego odważnego wystąpienia, swojego wystąpienia przeciwko Achabowi i widzi, że umierają ludzie. On zapewnia ją jednak, tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. I tak też się stało. Kobieta posłuchała Eliasza i pozostali w jej domu przez wiele dni. Mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło oliwy. I Bóg po raz kolejny, w sposób zupełnie ponadnaturalny, zatroszczył się o Eliasza w pogańskim kraju, wśród pogańskich bóstw, przez kobietę, która nic wspólnego nie miała z jego Bogiem. Przypomina mi to inną historię, którą ostatnio usłyszałem. Tym razem to wierząca kobieta mieszkała tuż obok swojego niewierzącego w Boga sąsiada. I miał taki zwyczaj, że każdego dnia głośno śpiewała i modliła się do Boga, doprowadzając swojego sąsiada do szału. Pewnego razu usłyszał, jak modliła się: Panie Boże, nie mam nic do jedzenia, brakuje mi już pieniędzy do pierwszego, proszę Cię, pomóż mi. Sąsiad postanowił dać kobiecie nauczkę, poszedł do sklepu, kupił kilka toreb zakupów, postawił je przed drzwiami jej mieszkania, zadzwonił dzwonkiem i schował się za rogiem. Kiedy drzwi się otworzyły, zdumiona kobieta zobaczyła zakupy i zaczęła wołać: dzięki Ci Boże, zatroszczyłeś się o mnie, dzięki Ci Boże, wiedziałam, że się o mnie zatroszczysz, dzięki Ci Boże. Zdenerwowany sąsiad wyszedł za rogu i powiedział: to ja Ci zrobiłem te zakupy, nie Bóg. Widzisz? Nie ma żadnego Boga. Na co ona spojrzała na niego, popatrzyła w niebo i głośno zawołała: dzięki Ci Boże, dzięki Ci Boże, zatroszczyłeś się o mnie i to przez diabła. Kiedy słuchasz Boga, On nie pozostanie głuchy na Twoje potrzeby w chwilach próby. I okazuje się, że Bóg, troszcząc się o tych, którzy Jego słuchają, daje się w ten sposób poznać tym, którzy nigdy o Nim nie słyszeli. Bo po tych wydarzeniach, czytamy, zachorował syn tej kobiety, właścicielki domu, a jego choroba tak bardzo się wzmogła, że w końcu przestał oddychać. Wtedy kobieta powiedziała do Eliasza: co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna? Lecz on ją poprosił: daj mi swego syna, i wziął go z jej objęć, zaniósł do górnej komnaty, w której mieszkał i tam położył go na swoim łóżku, a potem zawołał do Pana: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której goszczę, chcę sprowadzić nieszczęście, odbierając życie jej synowi? A potem wyciągnął się nad dzieckiem 3 razy i zawołał do Pana: Panie Boże mój, niech wróci, proszę, życie tego dziecka w jego wnętrze. I Pan wysłuchał głosu Eliasza. Życie dziecka wróciło do jego wnętrza i ożyło. Eliasz wziął je zatem, zniósł z górnej komnaty do domu i oddał je jego matce. Oznajmił mi przy tym: spójrz, twój syn żyje. I wtedy kobieta wyznała Eliaszowi: teraz to wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. Eliasz przestaje być Eliaszem Tiszbitą z Gileadu. Staje się mężem Bożym, w którego ustach słowo Pana jest prawdą. I tak oto w dalekiej Sarepcie, wśród obcych sobie ludzi i pośród obcych bogów, głos jedynego Boga dotarł do jednej kobiety tylko dlatego, że Eliasz nie bał się go słuchać i wołać do niego o to, co niemożliwe. I tak jak do tej pory Eliasz słuchał Boga, tak teraz Bóg wysłuchał Eliasza i nagrodził jego wiarę i wytrwałość, czyniąc przez niego cud, który nigdy wcześniej, ani nigdy później już przez żadnego człowieka nie zostanie dokonany, jak tylko przez samego Pana Jezusa Chrystusa, Boga w ciele. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii Thomas Clarkson, anglikański duchowny, stał się twarzą komitetu do walki z handlem niewolnikami i jego pierwszym pełnoetatowym pracownikiem. W czasach, kiedy niewolnictwo było powszechne i nikt nie dbał o to, żeby specjalnie uwalniać niewolników, żeby byli im byli potrzebni i byli bardzo pomocni w napędzaniu całej gospodarki, on podróżował po Anglii, zbierał informacje na temat handlu niewolnikami. Przekonywał obywateli o ogromnym okrucieństwie tego całego procederu, ale niewielu chciało z nim rozmawiać. W Liverpoolu, gdzie cumowały statki z niewolnikami, został prawie śmiertelnie pobity na zlecenie handlarzy żywym towarem. Po roku działalności napisał: pierwszy raz w życiu zacząłem się bać, że przyjąłem na siebie zadanie ponad moje siły, próbując wywrócić do góry nogami tak świetnie dotychczas prosperującą gałąź przemysłu. Zastanawiam się nawet, czy uda mi się wyjść z tego cało. Thomas Campbell i jego garstka towarzyszy rzucili wyzwanie złu i nieprawości tamtych czasów i zrobili to wielu z nich. On był jednym z tych, którzy zrobili to w imię Boga z przekonaniem, że to musi się skończyć. I choć pierwsze efekty pracy nie były zbyt zachęcające, jednak po 5 latach ciężkiej pracy Clarksona i jego garstki towarzyszy, opinia publiczna zaczęła powoli sprzyjać abolicjonistom. Pozostawało jeszcze tylko aż doprowadzić do uchwalenia odpowiedniego prawa w parlamencie. Tam ciężar walki na siebie wziął inny Anglikanin, człowiek, który pokochał Boga w swoim młodym życiu i za cel życia postawił sobie przemawianie w jego imieniu i dążenie do sprawiedliwości, która miała być odbiciem Bożej sprawiedliwości. Nazywał się William Wilberforce, polityk i działacz społeczny. Kolejne projekty ustaw odrzucano. odpowiednio w 1791, 92, 93, 98, 99, 1804 i 1805 roku, aż 27 lutego 1807 roku. Stosunkiem głosów 283 do 16 uchwalono pierwszą ustawę o zniesieniu handlu niewolnikami. A był to zaledwie wstęp do zniesienia niewolnictwa na terenie Wielkiej Brytanii i większości jej kolonii w przyszłości. I okazało się, że to, co było przedmiotem modlitw i działania garstki ludzi i co tak niedawno wydawało się absolutnie niemożliwe, stało się faktem. Przywracając w pewnym sensie do życia setki tysięcy umarłych dla świata ludzi, którzy nie byli godni tego, aby nazywać ich ludźmi. Bo kiedy słuchasz Boga, On wysłucha też ciebie. Może nie od razu, może nie za chwilę, ale On wysłucha ciebie i sprawi, że inni usłyszą Go dzięki tobie. Być może więc czas podjąć wyzwanie i zacząć wsłuchiwać się w to, co Bóg mówi dziś do ciebie poprzez swoje słowo. Może zachęca cię do tego, abyś stawił czoła temu, co wokół ciebie niewłaściwe, nieprawdziwe. I może wreszcie czas na to, abyś stanął i przemówił w Jego imieniu, bo nikt inny tego nie zrobi. A może od jakiegoś czasu Bóg próbuje przemówić do ciebie przez kogoś, kto mówi ci rzeczy, których niechętnie się słucha, ale o których wiesz, że są prawdą. A przynajmniej masz takie wewnętrzne przeczucie, że to nie jest tylko czepianie się, ale że to, co słyszysz, jest prawdą o tobie i twoim życiu. To wezwanie do zmiany, to wezwanie do tego, żeby zacząć inaczej żyć. I być może zamiast po raz kolejny wzruszać ramionami i udawać, że nie słyszysz, może czas wreszcie posłuchać i nie czekać, aż będziesz musiał słuchać konsekwencji swoich własnych decyzji. Bo przecież nikt z nas, tak myślę, nikt z nas nie chciałby pewnego dnia usłyszeć od Boga: głuchy byłeś, czy co? Dlatego kiedy słuchasz Boga i przemawiasz w Jego imieniu, On zatroszczy się o ciebie, wysłucha i sprawi, że inni usłyszą Go dzięki tobie.